Mów do mnie wierszem.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią profesor Olgę Kubińską, poetkę, literaturoznawczynię, pracującą na Uniwersytecie Gdańskim, tłumaczkę.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
Dzisiaj zajrzymy do niesamowitego tomu. Anne Carson, Piękno męża, to jest tom, który pani przetłumaczyła i pani też wybrała do analizy wiersze właściwie tanga. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Ja jestem pod wrażeniem tej kanadyjskiej modernistycznej poetki. To jest osoba, która jest na krótkiej liście noblowskiej. Ja mam nadzieję, że w końcu zostanie jej przyznana ta nagroda prestiżowa w literaturze. Ale może chciałabym poprosić panią profesor o takie krótkie przedstawienie sylwetki. Zresztą będziemy rozmawiać o Anne Carson przez cały dzisiejszy wieczór.
Tak, ja się bardzo cieszę, że możemy parę minut poświęcić Anne Carson, wybitnej poetce, wybitnej eseistce i wybitnej tłumaczce dramatu antycznego. Ale przede wszystkim chyba poetce. Chyba przede wszystkim poetce wybitnej i przez tę poezję swoją ona trafi, myślę, że trafi na stałe do historii literatury światowej.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ w tomiku, który trzymam, na skrzydełku okładki znajduje się informacja, można by powiedzieć biogram dzisiejszej bohaterki naszego spotkania. Anne Carson urodziła się w Kanadzie, pracuje jako wykładowczyni starożytnej Greki. I tylko tyle, i aż tyle można by powiedzieć.
Tak, tylko tyle, bo na tyle zgadza się autorka. To jest wręcz w umowie zastrzeżone, że taki ma być biogram, co jest o tyle dziwne, że normą teraz jest podawanie listy tytułów, prawda? Tytułów, troszeczkę też takiej notki biograficznej, gdzie mieszka, gdzie w tej chwili funkcjonuje, gdzie żyje. Anne Carson na to się nie zgadza. Możemy się zastanawiać, czy to dlatego, że zna swoją wartość i wie, że jej miłośnicy wiedzą, co napisała. A może też składa hołd w ten sposób nauczycielom, bo to też jest bardzo mocne, prawda, że jest przede wszystkim wykładowczynią, a ona przez lata faktycznie była akademiczką, ale mówiła o sobie wykładowczyni, prawda?
Ten tomik został wydany w obszarze anglojęzycznym w Kanadzie, nie wiem czy na świecie, w 2001 roku. Czekał ponad 20 lat, żeby zostać przetłumaczony i wydany na rynku polskim. I to dzięki pani profesor ten tomik możemy czytać w języku polskim. Czy to było wyzwanie?
Tak, to było wyzwanie. W ogóle zaczęła się trochę moda też na Anne Carson, bo trójka nas była, niezależnie od siebie, nie znających się nawzajem tłumaczy, którzy się w niej zakochali, bo jest też Renata Lis, która przepięknie przetłumaczyła słodko-gorzki Eros i Topolski, który w Ossolineum wydał autobiografię Czerwonego i my o sobie nie wiedzieliśmy. Ja szczerze mówiąc myślałam, że będę pierwsza, bo ja już tak w 2019 roku zaczęłam nad nią pracować, ale faktycznie troszkę opóźniłyśmy wydanie, bo to był trudny tekst. To był bardzo trudny wyzwanie, stawiający przed tłumaczem, stawiający dużo wyzwań tekst, żeby zrozumieć interteksty, żeby wejść w ten jej rytm, w tę jej melodię, w tę jej muzykę, prawda? To zajęło troszeczkę więcej czasu, niż sądziłam, że zajmie.
No właśnie, trzeba być chyba erudytą, żeby tłumaczyć i czytać Anne Carson, bo mówi pani o tej intertekstualności jej wierszy. Właściwie słowo wiersz jest chyba zbyt ubogie, żeby określić poezję Anne Carson.
Ona to nazwała tanga, prawda? To jest też bardzo, bardzo specyficzny pomysł, żeby napisać 29 tang. Natomiast jest w tym jakaś proza poetycka, prawda? To jest sposób pisania poezji białym wierszem w taki bardzo nowoczesny sposób, kiedy tutaj nie ma żadnych rymów. Były. Jest jedno tango, kiedy ona pisała po rozstaniu, pisała jako bardzo młoda dziewczyna, pisała w koło notatnikach dystychy i tam było sporo rymów i takich zabaw z formą, dystychy elegijne. Natomiast tak, ta jej poezja uderza siłą gęstości przekazu. Tak bym
ja może przeczytam na początek fragmencik mały piątego tanga, bo tak jak pani profesor powiedziała, to są wiersze pisane czy opowieści pisane esejem w 29 tangach. Za chwilę powiemy, dlaczego to są tanga, dlaczego autorka, profesorka kanadyjska, poetka tak to nazwała. Oto fragment tanga piątego. Jak wiele żon przyznałam mężowi boski status i status ten podtrzymywałam. Do czego sprowadza się władza? Sprzeciw przyjaciół i rodziny jedynie ją wzmacnia. Pamiętam jego pierwsze spotkanie z moją matką. Rzuciła okiem na książkę, którą przyniosłam ze szkoły i jego nazwisko na skrzydełku. Powiedziała: nie ufałabym nikomu, kto nazywa się X. Jej głos coś zdradził. Wieża Babel w tej samej chwili wyrosła między nami, mimo że nigdy nie uczyłam się jej stawiać. Posmak żelaza.
Tak, dokładnie tak. Tutaj ja dodam kontekst z wcześniejszych i późniejszych tang. To jest opowieść o miłości młodej dziewczyny, którą rozkochał w sobie swoją erudycją niebywałą jej nauczyciel.
No tak, od razu też trzeba powiedzieć, że Ann Carson jest osobą zamężną i wcale nie wiemy, ile tutaj jest jej osobistego życia w tych tangach. Czy być może są to postaci właśnie fikcyjne, albo też postaci wzięte z życia. Od jednej z nich wspomina właśnie pani. Dlaczego to są tanga? Tango to jest chyba najbardziej intymny taniec kobiety i mężczyzny.
Tango to jest taniec miłości.
Tak
to
jest.
Ale taniec prowokacji. Taniec zbliżania się do siebie i taniec bez konsumpcji. Prawda? To jest taniec prowokacyjny.
Czyli to jest taki taniec na granicy,
to
tak?
To jest taki taniec
bardzo
na granicy.
Erotyczny, tak. Aczkolwiek nie przekraczający jeszcze tej cienkiej linii.
Ale gdzie, budujący napięcie.
Tak, gdzie zapada kurtyna i my nie powinniśmy już widzieć, co tam się dalej będzie działo.
Tak, ale jest prowokacyjny. To jest taniec, który ma rozbudzać zmysły. I te jej tanga też są właśnie taką powieścią o wielkiej miłości i wielkich uczuciach, wielkich emocjach. Tam jest cała gama emocji, prawda? Od miłości, od zauroczenia, od zdrady, od zazdrości.
Od porzucenia, od cierpienia.
Tak. Także to jest taka wiwisekcja przepiękna. Bardzo poetycko przedstawiona, ale właśnie też tak przepięknie poruszająca się między rejestrami kultury wysokiej i kultury popularnej. Języka niezwykle wyrafinowanego i składni bardzo rozbudowanej do takich prostych określeń, takich krótkich słów, krótkich zdań, krótkich sformułowań. Także język też oddaje całą gamę emocji.
Kiedy tłumaczy pani taką poezję, sama będąc poetką, ma pani takie poczucie, że pisze pani trochę oddzielny tom?
W wypadku Ann Carson nie, ponieważ dla mnie to było objawienie. Jak trafiłam na jej poezję, zresztą dzięki też zaprzyjaźnionemu poecie z Anglii, Desmondowi Grahamowi, którego tłumaczyłam przez wiele lat i on się w niej zakochał, jak przyjechał do nas do Polski, to z jednym z tomików Ann Carson i zostawił mi ten tomik na pamiątkę i tak potraktowałam to jako wielki dar, bo dla mnie to było dla mnie odkrycie, że można tak pisać, tak erudycyjnie, z taką emocją, ale też z taką odwagą.
Mówi się o niej, że to poetka modernistyczna. Czy rzeczywiście pani to potwierdza, tłumacząc i czytając jej poezję? Na czym polega modernizm w twórczości Carson?
Ojej, to modernizm, to miałybyśmy kilka wykładów, bo modernizm polski, a modernizm światowy, to są dwa różne modernizmy, prawda? To są dwa różne zjawiska. I modernizm anglosaski, to jest bardzo ciekawe. Modernizm anglosaski nie wziął się z próby odzyskania niepodległości, tylko wziął się z odkryć nauki na początku XX wieku, z odkryć nauki, z Einsteina, z relatywizacji czasu i to się pojawiło również z odkryć psychologii. I to była próba oddania języka, który zmienia się w czasie. Próbowali to też robić uchwycenia chwili, tak pochwycenia chwili. To próbowali też malarze robić. To jest niezwykłe, jak się ogląda malarstwo. I modernizm, właściwie teraz się mówi, że wrócił, prawda? Był przez chwilę tak, że postmodernizm, wyparł modernizm. Modernizm wrócił. Postmodernizm jakby się troszeczkę wyczerpał, bo tam była troszkę bardziej ograniczona liczba zabiegów, które można zastosować. A modernizm z tą taką próbą fenomenologicznego też czytania jakby trwa. I u niej to złapanie chwili, momentu odczucia jest takie bardzo mocne, prawda?
A czy ten sposób eseistyczny pisania poezji też można zaliczyć, patrząc już na sam gatunek, do takiej formy modernistycznej?
Chyba tak. Zresztą te jej eseje też są tak gęsto napisane. Ja przyniosłam ze sobą tomik Słodko-gorzki eros. Może bym kilka zdań przeczytała. Dosłownie kilka zdań. Czego kochanek chce od miłości? Na powierzchni wygląda to tak, że kochanek pożąda ukochanej. Oczywiście naprawdę nie o to chodzi. Jeśli uważnie się przyjrzymy pragnącemu kochankowi czy kochance, na przykład Safonie we fragmencie 31, zobaczymy, jak trudnym doświadczeniem jest dla niej stanięcie twarzą w twarz z ukochaną, nawet w pewnej odległości. Połączenie się z ukochaną byłoby równoznaczne z unicestwieniem. To jest bardzo ładny język Ann Carson w bardzo dobrym wydaniu Renaty Lis.
29 tang pisanych esejem poetyckich, które są poprzedzone cytatami z Johna Keatsa. To jest angielski poeta, poeta piszący na przełomie XVIII i XIX wieku. John Keats to też poeta, który za życia nie był uznany. Dopiero po śmierci zaczęto się bliżej przyglądać temu, co pisze. Może coś właśnie o Johnie Keatsie powiedziałybyśmy, bo to też ważne, dlaczego ona właśnie jego wybrała i dlaczego każde tango zaczyna się jego mottem.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, że specjalistka od literatur antycznych nie posiłkuje się tutaj dramatem antycznym, tylko wybiera poetę romantycznego. I myślę, że tutaj jest klucz, że wybrała poetę romantycznego. Ale też, co jest bardzo ciekawe, nie wybiera tylko jego wierszy, które, kiedy to były wiersze, to akurat można było posiłkować się tłumaczeniami Stanisława Barańczaka, ale w większości posiłkuje się nietłumaczonym nigdy dramatem Otton Wielki, tragedią, ale też, co jest przesmaczne dla filologów, ona przywołuje jego notatki. Tak jak przed tangiem 20 jest notatka na marginesie raju utraconego, księga pierwsza, wersy 706-730 i ta notatka brzmi: ale też nasze zachcianki mimo swej mocy nie wyjdą poza pandemonium. Więc są takie niedokończone notki, jakieś uwagi. I to, co można znaleźć, no i Keats nie miał życia szczególnie spełnionego. Poezja się spełniła, prawda? Ale zobaczmy przed pierwszym tangiem takie motto: więcej tak złych powodów jej smutku, jak ukazują słynne tysiącletnie wspomnienia spisane przez pana przebiegłego. Zazdrostki. To jest baśń. Baśń autorstwa Lucy Won, Lloyd's China Walks, Lambeth. I to jest bardzo ciekawa zapowiedź, bo ona już nam zapowiada, że tu będą złe powody jej smutku. Prawda? To są takie sugestie. Ale też, co jest bardzo ciekawe, i to jest z punktu widzenia tłumacza, ja to chciałam podkreślić, to jest imię własne przebiegły. Zazwyczaj imię własnych się nie tłumaczy już teraz. To był pan Crafticant. Przy ostatnim, zupełnie już ostatnim czytywaniu tego tekstu przed oddaniem do druku, znalazłam craftily, czyli przebiegle, jako jedno jedyne użycie w jednym stanku. Już nie pamiętam w tej chwili, w którym. I doszłam do wniosku, że u niej nic nie jest przypadkowe. To było tylko jedno użycie, craftily. Więc doszłam do wniosku, że skoro ona musi przebiegle coś napisać, być przebiegła w pisaniu, to ta zapowiedź z motta pierwszego musi być pan przebiegły, a nie pan craftykan, bo ktoś tego nie wyłapie wtedy. Więc są takie podpowiedzi u niej. I czasami, to jeszcze dokończę myśl, czasami te motta nie są oczywiste. Wybierałam ten fragment, dotłumaczałam, a potem czytałam tekst cały u Keatsa i nagle wychodziły te powinowactwa, te opowieści. To jest właściwie materiał na wielki esej, żeby to pokazać, jak te fragmenty Keatsa, w Polsce nieznane, bo on w ogóle nie był tłumaczony, prawda? Jak one współpracują w sposób nieoczywisty z tymi poszczególnymi tangami. To jest bardzo, powiedziałabym, przebiegły zabieg Ann Carson.
Czy był problem z tytułem Piękno męża, bo to też dość przewrotny tytuł. Natomiast chyba tytuł oryginału jest bardzo prosty. Tutaj tak. Dla tłumacza nie było to wyzwanie, nie, bo to jest chyba The Beauty of...
Of a Husband.
Tak.
Tak, tytuł akurat to była jedyna...
Prosta rzecz w tym tłumaczeniu. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem pracy i też erudycji pani profesor, bo to, tak jak powiedziałyśmy na początku, ogromne wyzwanie właśnie i ta intertekstualność i konteksty i połączenia różne, rzeczywiście, żeby to wszystko grało ze sobą i Keats, którego trzeba przeczytać, żeby zrozumieć sens wiersza, kolejnego tanga. Może przytoczymy jeszcze jakiś fragment, pani profesor, poprosiłabym panią o wybranie. Może jest jakieś ulubione tango, które pani szczególnie przypadło do gustu?
Ja uwielbiam to trzecie.
No to posłuchajmy fragment trzeciego.
Może fragment. Wszystkie tanga zaczynają się od dedykacji. I to trzecie ma taką dedykację. I wreszcie dobra dedykacja powinna być zapośredniczona, podsłuchana, etc. Jakby La Donna e Mobile Verdiego była wierszem wydrapanym na szkle. Jego ówczesna flama przybyła, jak i według niego samo pojęcie flama, z Francji. Przyjaciele mówili mi, że się nie myła. a w barach potrafiła zamawiać litr szampana na jego rachunek. Widzę, jak się marszczy, przeklina, wzdycha, podnosi ręce i jest zachwycony. Zabrał mnie na film o paryskim księgarzu, który lubił, gdy pracownica sięgała z drabiny po książkę. Wówczas muskał dłonią jej nogę. Tylko tyle. Dłoń, krótka chwila. Jej rumieniec rozpalał kino. Zawsze, gdy mówił idź, wchodziła na drabinę. Na tango.
Ale też odrębna historia, tak?
Tak, tak. Tutaj jest bardzo dużo takich właśnie, takich migawek filmowych, zatrzymanych, takich jakbyśmy widzieli film, który nagle jedna klatka jest zatrzymana i mamy możliwość uczestniczenia w tym wzruszeniu, w tym poruszeniu, w tym takim właśnie fenomenologicznym postrzeganiu świata poprzez takie właśnie błyski.
Czy pani profesor miała okazję kontaktować się z Ann Carson, tłumacząc, czy może było jakieś bezpośrednie spotkanie, czy wymiana maili?
Nie, tym razem nie. Ann Carson, ona, można dotrzeć do niej na YouTubie, wysłuchać jej wykładów, jej wywiadów. Natomiast jak podpisywana była umowa, to tylko przez pośrednictwo i właściwie ona scedowała całą komunikację z tłumaczami, z wydawcami na pośrednika, tak jakby nie chciała w tym uczestniczyć, ale jednocześnie uczestniczyła, ponieważ te zapisy były niezwykle precyzyjne. My na przykład musieliśmy osobne negocjacje prowadzić, to może był wymóg też wydawnictwa, ale musieliśmy osobne negocjacje prowadzić na temat okładki. Że my nie chcemy tej okładki, która była w oryginale taka wiktoriańska, bo wydawało mi się, że ona jest, ta okładka zubaża czytanie, bo ta poezja jest wszystkim, tylko nie literaturą wiktoriańską. Tam po prostu tak bazuje od emocji, ale jednocześnie też jest bardzo taka obnażająca ta literatura, obnażająca tę miłość. Nie wiktoriańska zdecydowanie, innymi środkami się posiłkuje, a nigdy mi się nie udało z nią skontaktować. Nigdy nie udało, ale też nigdy nie próbowałam. Może to był błąd.
Może kiedyś będzie okazja, żeby spotkać się osobiście z Ann Carson. Przypominamy, że to kanadyjska modernistyczna poetka, wybitna postać, charyzmatyczna. Jest na krótkiej liście noblowskiej. Trzymamy kciuki. Może będzie taki rok, że Ann Carson odbierze Nagrodę Nobla. Tymczasem polecamy, żeby czytać. My tutaj szleścimy trochę tangami. Przepiękne tanga przetłumaczone przez panią profesor Olgę Kubińską, poetkę, literaturoznawczynię, wykładowczynię i tłumaczkę. Bardzo dziękuję i tak nieśmiało proponuję, żebyśmy przyjrzały się w końcu pani poezji.
Dziękuję bardzo i dziękuję za możliwość porozmawiania o Ann Carson. Dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że państwo podzielają to zdanie. Życzymy dobrej nocy. Dziękując Julii Baranowskiej za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Dobranoc.
Mów do mnie wierszem.